Witam Was wszystkich serdecznie, drodzy braterstwo. Nie witałem się z wszystkimi dzisiaj rano, więc czynię tutaj to z zamównicy. Chciałbym jeszcze na początku, aby nie zapomnieć, przekazać pozdrowienia. Więc pozdrawiam Was serdecznie od mojego taty, Rajmunda Wigienki, z którym rozmawiałem telefonicznie. On prosił, aby przekazać te pozdrowienia. Chciał tutaj być bardzo z nami wszystkimi, ale niestety tak się sprawy ułożyły, że nie mógł dojechać. Również od brata Józefa Kuberka. Oni razem wspólnie słuchają, tutaj słyszałem, od brata Zbyszka, że razem słuchają nas. No i również ostatnio przebywaliśmy z moją żoną Ewą w zborze w Bydgoszczy i ci bracia prosili, gdziekolwiek będę wśród braci, aby pozdrawiać wszystkich, więc to czynię. Temat dzisiejszego wykładu będzie tematem doktrynalnym. Tytuł tego wykładu: Typy Biblii. Więc na początku chciałbym powiedzieć, że aby uznać jakąś naukę za zgodną z prawdą albo nie uznać, to trzeba tą naukę zgłębić, tak? Czyli trzeba tą naukę poznać, aby powiedzieć, czy ja to odrzucam, czy nie odrzucam. Jeśli nie zgłębimy dogłębnie takiej nauki, obojętnie czy to będzie nauka świecka, czy religijna, czy taka doktryna, nie możemy powiedzieć, zanim nie poznamy tego, czy odrzucamy to, czy zgadzamy się z tym, tak? Czy uznajemy to za prawdę. To taka główna jakby zasada, która będzie się przewijać tutaj w naszym temacie. Tak dla rozładowania mojego stresu chciałbym tutaj odczytać taki dowcip żydowski odnośnie tego, co przed chwilą powiedziałem. Ten dowcip można by zatytułować ateista. Może niektórzy słyszeli. Więc tak, kiedyś do rabina przyszedł młody Żyd i powiedział: Rabi, ja jestem ateista. No, rabi się trochę zdziwił, ale mówi: no dobrze, a Torę ty przeczytałeś? A on mówi: a po co mnie czytać Torę, jak ja jestem ateista? No a o Mojżeszu, prorokach i Dawidzie to ty coś wiesz? Nie, rabi, przecież ja jestem ateista. A 10 przykazań znasz? Oj, rabi, nie znam tego wszystkiego, bo ja jestem ateista. To jak ty nie czytałeś Tory, jak ty nie wiesz nic o Mojżeszu, o prorokach, o Dawidzie, jak ty nie znasz tego wszystkiego, to ty zwyczajny nieuk jesteś, a nie ateista. Więc możemy to zastosować, ja stosuję to do siebie, tak? Więc mogę sobie też zadać takie pytanie, czy ja uznaję wytłumaczenie wszystkich typów, które mamy w literaturze, jako bracia wychowani na literaturze epifanicznej. Powiem, nie mogę uznać, dlatego że nie przebadałem ich wszystkich. Ale też nie odrzucam ich wszystkich, dlatego też, że nie przebadałem ich wszystkich. Ale uznaję niektóre z nich, te, które już przebadałem. O tym może sobie później trochę powiemy. Więc Biblia zawiera różne myśli, różne kierunki myśli i wszystko, co jest w niej zawarte, należy albo do jednego, albo do drugiego kierunku takich myśli. A więc jak na pewno wszyscy z Was to dobrze wiedzą i pamiętacie, że Biblia zawiera doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy właśnie. Chociaż typy związane są bardzo blisko z proroctwami i z historiami, o czym sobie też powiemy później. Ale tak na początek to jeszcze chciałbym tutaj parę słów powiedzieć odnośnie Biblii jako boskiego objawienia, dlatego że mamy różne podane dowody na to, że właśnie Biblia jest boskim objawieniem i jednym z tych dowodów, tak zwanym wewnętrzno-zewnętrznym, jak to pastor Johnson opisuje, to jest właśnie, to są typy Biblii. One udowadniają nam, to jest jeden z dowodów, że Biblia jest boskim objawieniem. Więc słowo objawienie jest odpowiednikiem kilku greckich słów używanych w Nowym Testamencie. Pierwsze z nich to jest Pharanosis. Nie wiem, czy dobrze będę wymawiał, ponieważ nie znam greckiego, więc wybaczcie mi, jeśli niedobrze wymawiam te słowa. Pharanosis jest tłumaczone jako objawienie. 1 Koryntów 12:7. Ja nie będę tych wszystkich wersetów odczytywał, ponieważ jest w tym wykładzie tak wielka ilość, że po prostu nie jestem w stanie. A więc kody tłumaczą to jako uwidocznienie. Nie objawienie, ale uwidocznienie. Następne takie wyrażenie to jest epifaneja. Jest to najczęściej tłumaczone jako jasne świecenie albo odsłonięcie. O tym nam mówi list do Rzymian, 16 rozdział, 25 werset. I inne, też nie będę przytaczał. A więc to słowo w kody akurat tłumaczą dla przykazania. Ja przepraszam, się pomyliłem. 2 Tesaloniczan 2:8 mówi o słowie, jest tam użyte słowo epifaneja. Kody tłumaczą to dla pokazania się. I jeszcze trzecie słowo, apokalipsis, czyli odsłonięcie. I tutaj mamy właśnie Rzymian 16:25 jako jeden z wersetów. Oznacza ono objawienie osób, zasad i rzeczy w sferze religii. Są też inne rodzaje objawień, na przykład naukowe, historyczne, archeologiczne, filozoficzne, artystyczne i inne jeszcze. My nie będziemy się zajmować właśnie tymi, ale tutaj ograniczymy się do sfery objawienia religijnego. Religijnego, ponieważ to nas najbardziej tutaj interesuje. Osobami objawionymi w sferze religii mogą być prawdziwy Bóg lub bogowie fałszywi oraz ich narzędzia, a także prawdziwe lub fałszywe zasady i rzeczy związane z danym objawieniem. Pojęcie objawienia oczywiście zakłada istnienie również objawiającego, tak? I tym objawiającym te objawienia w naszym przypadku, jeśli chodzi o Biblię, to jest Bóg. Bóg, który ukazał się Mojżeszowi między innymi i powiedział: ja jestem, który jestem, JHWH. Więc ten Bóg właśnie objawił pewne zasady, osoby, rzeczy, pewne nauki, pewne doktryny właśnie w Biblii. W sferze religii występują dwa rodzaje objawienia. W sferze religii występują dwa rodzaje objawienia. Naturalne oraz nadprzyrodzone. Naturalne oraz nadprzyrodzone. Inaczej można powiedzieć nadludzkie, niezrozumiałe dla nas, jako ludzi. A więc sfera objawień naturalnych to jest to, co obserwujemy, głównie materię, bo rzeczy niematerialnych nie mamy takiego zmysłu, żeby dostrzegać, tylko zmysłem duchowym, a więc możemy o tym przeczytać w Biblii i jakieś rzeczy tam zrozumieć odnośnie spraw duchowych, ale rzeczy, które nas otaczają, materialne rzeczy, między innymi wszechświat, w którym również wiele rzeczy jest materialnych, między innymi planety, gwiazdy i tak dalej. Jak spojrzymy na to, że to jest wszystko poukładane, że to chodzi jak w zegarku i tak dalej, więc tutaj to jest objawienie Boga w naturze, tak? Również na ziemi tutaj pewne rzeczy, które jakbyśmy sobie, na przykład narodziny dziecka, to są rzeczy dla nas w zasadzie i dla naukowców jeszcze do końca niezrozumiałe i to objawia nam. Te rzeczy objawiają, że mówią nam o Bogu, tak? Że jakaś istota nadprzyrodzona musiała to stworzyć. To jest to objawienie naturalne. Jeśli chodzi o objawienie nadprzyrodzone, to jest możliwość prawdziwego i dobrego objawienia nadprzyrodzonego, oznacza możliwość kontaktu między Bogiem niebios a ziemią, nieskończoną istotą, a poszczególnymi ludźmi. No to jest taka jakby tu formułka od pastora Johnsona. Ja oczywiście nie mam takiego umysłu, aby coś takiego w mojej głowie się pojawiło, więc biorę tutaj te myśli bardzo często od pastora Johnsona. Jeszcze raz może powtórzę. Możliwość prawdziwego i dobrego objawienia nadprzyrodzonego oznacza możliwość kontaktu między Bogiem niebios a ziemią, nieskończoną istotą, a poszczególnymi ludźmi. Czyli kontakt jakiś kontakt pomiędzy człowiekiem i Bogiem. No w Starym Testamencie, jak pamiętamy, ten kontakt wyglądał trochę inaczej, dzisiaj trochę inaczej, ponieważ w Starym Testamencie Bóg objawiał przez swoich aniołów, przez naszego Pana, jako jeszcze Logosa, pewne rzeczy i Mojżeszowi, i innym prorokom, więc to nazywamy jakby tutaj tym kontaktem, objawieniem nadprzyrodzonym. U człowieka możliwość ta polega na zdolności odebrania takiego właśnie przekazu. Więc nie każdy człowiek dostąpił takiego objawienia czy takiego przekazu, tak? Nie każdy. Wiemy, że w Biblii czytamy, że byli tacy prorocy w Starym Testamencie, również w Nowym Testamencie, apostołowie, nasz Pan, oni takie objawienia otrzymali. Osobiste. A więc jest to, taki przekaz jest oczywiście możliwy, skoro może otrzymać objawienie naturalne człowiek, o czym mówiliśmy, czyli zrozumieć to, co jest rzeczą trudniejszą do odbioru niż objawienie nadprzyrodzone, no bo jak Mojżesz nawet nie znał tego Boga, ale okazał mu się tym płomieniem i mówił do niego, no to jest prostsza sprawa, jak zauważyć coś tam we wszechświecie czy w naturze. A więc jeśli może odebrać objawienie szatana, człowiek również, bo takie objawienia również występowały i występują, z pewnością człowiek potrafi odebrać objawienie od Boga, bo Bóg jest mocniejszą istotą od szatana. Więc tutaj logicznie myśląc tak, jeśli szatan potrafi objawić coś człowiekowi, jakieś swoje błędy oczywiście i zwodzenia, to również Bóg potrafi przekazać swoją prawdę w taki nadnaturalny sposób. A więc w jakim celu Bóg to objawiał? Objawił Pismo Święte człowiekowi. W jakim celu? A więc w takim celu objawienie jest niezbędne człowiekowi niedoskonałemu, by wyjaśnić nam pewne rzeczy, których doświadczamy. Czyli na przykład o przyczynie śmierci, o zagadce śmierci, o znalezieniu skutecznego lekarstwa na to, przy pomocy własnych władz, takich jak jest w stanie odpowiedzieć na pytania, takie jak czym jest Bóg, skąd przyszedłem, jak znalazłem się w obecnym stanie, jak mogę z tego się uwolnić i tak dalej, nie będę do tego wszystkiego przytaczał. Więc jakbyśmy porozmawiali z człowiekiem, który nie zna Biblii, nie zna doktryn biblijnych i nie zna planu Bożego, nie zna tego, że królestwo ma przyjść dla ludzkości, to tacy ludzie zadają takie pytania, tak? Co się z nami dzieje? Co się z nami dzieje po śmierci? Po co my w ogóle żyjemy? I tak dalej, i tak dalej. I w takim celu Bóg właśnie dał Biblię jako swoje objawienie. Tam są te informacje i tam te informacje znajdziemy. Kto chce takich informacji zdobyć, takie informacje zdobyć, to oczywiście jest to wszystko opisane w Piśmie Świętym. Taki obraz zaciemnienia wiedzy człowieka staje się jeszcze tutaj jakby ten obraz ciemniejszy odnośnie człowieka, gdy popatrzymy z punktu widzenia zepsucia religijnego i błędów religijnych. Ja już nawet tutaj nie mówię o wyznaniach chrześcijańskich, ale ogólnie jest tak na świecie wielkie zamieszanie religijne, więc każda religia ma innego Boga. Nawet chrześcijanie jakby tutaj wyznajemy troszkę innego Boga, bo niektórzy uważają Trójcę, czyli że Bóg składa się z trzech istot, a my wierzymy, że Bóg jest jako jednostka, tak, jeden i Syn Jego jako pierwsze stworzenie. Więc to zamieszanie jest bardzo wielkie. Ujawnia to zorganizowana religia, ponieważ w jej ramach człowiek stał się winnym religijnego zła, którego niektóre formy są następujące. A więc większość religii naucza doktryn o boskim prawie królów. No może to już jest nieaktualne, bo w zasadzie wojny jakby rozwiązały ten problem, ale przed wojną faktycznie, szczególnie Kościół rzymskokatolicki nauczał tych błędów, tak, że o boskim prawie władców, arystokratów i kleru. Niektóre jeszcze, może sobie tutaj przytoczymy, przejawy zła wynikające z tej nauki boskiego prawa kleru, a więc intrygi kleru, pycha, wynoszenie samego siebie, chciwe chwytanie za władzę. Niektóre przetrwały te złe nawyki, ale niektóre też już jakby tutaj ucisk usunął. Ale skąd my to wiemy? My to wiemy właśnie z Biblii, z tego boskiego objawienia. Przy pomocy własnych władz umysłowych człowiek nie jest w stanie pokonać swojego fizycznego, umysłowego, moralnego i religijnego zepsucia. O tym również możemy się dowiedzieć z Biblii, bo niektórzy mówią, jestem dobrym człowiekiem, jestem bezgrzeszny. Ateiści tak mówią, tak? Jestem ateistą, jestem dobrym człowiekiem. Dlaczego tak mówi? Dlatego, że nie zna Biblii. Dlatego, że nie wie, czym jest doskonały człowiek. Następna sprawa. Czy należy oczekiwać takiego objawienia? A więc jeśli istnieje Bóg, doskonały w mądrości, z którego wierzymy, sprawiedliwości, miłości i mocy, to my wierzymy, że tak. Tak? I że to właśnie boskie objawienie jest w postaci Pisma Świętego właśnie. To jest to boskie objawienie. Tu są informacje, szczególnie dla rodzaju ludzkiego. Nie tylko, bo tam również chodzi sfera troszkę aniołów, ale szczególnie jest to związane właśnie ze zbawieniem człowieka, to objawienie. Więc myślę, że wszyscy się ze mną tutaj zgodzą na tej sali, że boskie objawienie jest czymś, czego należy się spodziewać, ponieważ Bóg jest tym, kim jest, czyli jest Bogiem miłości, sprawiedliwości, mocy. A więc jeśli Bóg jest tym Bogiem, jakim objawia go nawet natura, o czym mówiliśmy, należy oczekiwać, że udzieli on nadprzyrodzonego objawienia właśnie rodzajowi ludzkiemu, człowiekowi. Ponieważ naturalne objawienie nie wystarcza, ponieważ naturalne objawienie pokazuje nam tylko to, że Bóg istnieje, że on jest taki mądry, że on posiada taką moc, żeby stworzyć ten wszechświat. Ale to naturalne objawienie nie mówi nam nic o zbawieniu człowieka, o nas, tak? W jakim stanie my się znajdujemy i tak dalej. Więc to do tego potrzebne jest to objawienie nadprzyrodzone, którym jest właśnie przekaz bezpośredni niektórym prorokom, ludziom ze Starego i Nowego Testamentu. Troszkę tutaj pominę, bo to dosyć dużo myśli. Trochę poskreślałem już. Najważniejsze wybierzemy. A więc pozostawimy następne dowody na to, że Biblia jest boskim objawieniem. Myślę, że wszyscy się tutaj ze mną zgodzą, że tak jest. Nie muszę tego udowadniać dalej. Poza tym ona sama o sobie twierdzi, że takim objawieniem jest. Więc jak ktoś uznaje, że Biblia jest takim objawieniem, to ona też sama o sobie tak mówi. Znajdujemy to w Starym Testamencie, na przykład u Izajasza 30 rozdział 9 werset. Oraz w Nowym Testamencie Żydów, 6 rozdział, 5 werset. A my przytoczymy sobie 2 Tymoteusza, 3 rozdział od 15 do 17. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział od 15 do 17. Które mogą się nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne, do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Więc to jest taki podstawowy tekst, który nam mówi o tym, że Biblia jest tym objawieniem, który pomaga właśnie człowiekowi stać się podobnym do Boga. W charakterze oczywiście, nie w naturze. Przytoczę tutaj również takie wspaniałe słowa pastora Johnsona z epifanicznego tomu 12 pod tytułem Biblia właśnie. Jak przeczytałem te słowa, to mnie ciarki przeszły. Jak można tak wspaniałe słowa napisać. Ale zostały one napisane i możemy się tym radować i cieszyć, odczytując je. Ja może przytoczę je. Więc pastor Johnson napisał o Biblii tak. Biblia staje się światłem dla nieoświeconych, pociechą dla płaczących, ulgą dla strapionych, siłą dla słabych, inspiracją dla pozbawionych nadziei, radością dla cichych, ostoją dla pokornych, bogactwem dla biednych, pokojem dla udręczonych, przewodnikiem dla zagubionych, mądrością dla prostaków, wiedzą dla nieuczonych, pomocą dla bezradnych, podniesieniem dla upadłych, przebaczeniem dla grzesznych, zwycięstwem dla kuszonych i wzmocnieniem dla umierających. No, przepiękne słowa i pewnie wszyscy się zgodzimy, że Biblia taką księgą jest, jak tutaj pastor Johnson opisał w skrócie. Trzeba też zaznaczyć, że Biblia zawiera pewne nauki, pewne słowa, które nazywamy, my jako badacze nazywamy mlekiem. Czyli są to proste nauki Słowa Bożego, które jest w stanie zrozumieć nawet człowiek, który nie za wiele z Biblią do czynienia miał, tak? Ale są też takie nauki, które są bardzo trudnymi do zrozumienia naukami, które wymagają naszego naprawdę dogłębnego przebadania tego, aby zrozumieć i aby powiedzieć, tak, to jest prawda Boża, albo odrzucić i powiedzieć, nie, to nie jest prawda Boża, tak? Więc są takie nauki, gdzie naprawdę trzeba dużo wysiłku, aby je zrozumieć. Takie nauki pan wyjaśnił głównie przez brata pastora Johnsona, o którym nieraz tutaj wspominałem. Część przez brata Russella, ale te takie najbardziej głębokie i te typy Biblii, o których mówimy, to głównie były objawione jakby tutaj przez pastora Johnsona dopiero w okresie Epifanii. I one wymagają właśnie takiego dogłębnego przebadania i kiedy tak dogłębnie przebadamy te nauki, to dopiero możemy powiedzieć, tak, zgadzam się z tym, albo po prostu, że tutaj nastąpiła pomyłka, nie jest to zgodne z charakterem Boga, z całością Biblii, z innymi wersetami i tak dalej. Jak już wspomniałem, typy Biblii to jest jeden z dowodów na to, że Biblia jest boskim objawieniem. Jest to tak zwany dowód wewnętrzno-zewnętrzny. Przez dowody wewnętrzne rozumiemy zawartość, czyli treść Biblii. To jest dowód wewnętrzny, dowodzący, że księga posiadająca taką zawartość jak Biblia dostarcza jasnych dowodów swego boskiego pochodzenia i autorstwa. Czyli, że Biblia sama dowodzi w prosty dosyć sposób tego, że Bóg jest autorem tej księgi. Do takich zarysów jej treści można zaliczyć zawarty w niej boski plan zbawienia. Lub objawienie cudownego i racjonalnego charakteru Boga. To możemy o tym w pierwszym tomie epifanicznym sobie poczytać, o Bogu, tak? Jaki on ma charakter, jaką jest istotą doskonałą, wspaniałą, wszechmocną i tak dalej. Niedawno mówiłem w zborze w Piotrkowie na temat Boga, głównie z epifanicznego tomu pierwszego. Przez dowody zewnętrzne to rozumiemy takie, które towarzyszyły przekazywaniu Biblii lub które towarzyszą jej wpływowi na historię. Te dwa rodzaje dowodów spotykają się niekiedy, na przykład w proroctwach właśnie i w cudach, i wtedy nazywamy je dowodami wewnętrzno-zewnętrznymi. No są to trudne, ja wiem, że to jest trudno zapamiętać. Też miałem problem tutaj, jak się przygotowywałem do tego wykładu, ale oczywiście możecie, bracia, teraz sobie o tym poczytać w epifanicznym tomie 12. No i teraz przejdziemy już do typów Biblii. Trochę sobie o tym powiemy. Czy w ogóle coś takiego jak typy Biblii występuje właśnie w Biblii? Czy możemy to udowodnić Pismem Świętym, że coś takiego jest jak typy Biblii? Muszę wam powiedzieć, że jak się przygotowywałem, to sprawdzałem, czy inne kościoły chrześcijańskie coś takiego uznają. Okazuje się, że nawet Kościół rzymskokatolicki pewne takie typy uznaje i w pewien sposób tłumaczą. Ja tu nie chcę wchodzić, czy one są dobrze wytłumaczone, czy nie, ale jako zjawisko, czy jakby to nazwać, czy taką doktrynę biblijną jako typy, uznaje Kościół rzymskokatolicki. W Biblii angielskie słowo, właśnie polskiego słowa typ, to type. Nie wiem, jak się może brat Adam, tu brat Marek by wiedzieli, jak to wymówić dobrze, ale tak z literatury, dosłownie jak jest to napisane, type. Pochodzi z greckiego tupos, liczba pojedyncza, albo tupoi, liczba mnoga. I to słowo jest 15 razy, występuje 15 razy w greckim Nowym Testamencie, bo to jest greckie słowo, więc Nowy Testament. A gdyby przyjąć słabo jakby świadczącą interpretację 1 Koryntów 10:11, to występowałoby wówczas 16 razy. Nie wszyscy są zgodni co do tego, czy tam to słowo występuje w pierwszym liście do Koryntian. Jednakże słowo tupikos, przysłówek, a przetłumaczone na język polski typowo, jest podtrzymywane przez liczbowanie biblijne oraz manuskrypty watykański, synaicki i aleksandryjski. I tutaj możemy powiedzieć, że przez te trzy najstarsze i najlepsze tutaj manuskrypty jest potwierdzone, że występuje tam takie słowo. Stąd możemy powiedzieć, że niewątpliwie interpretacja pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 11 werset, jest właściwa, że tam występuje takie słowo typoi. Może sobie odczytamy ten werset. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest to przykład Biblii Warszawskiej. Nie jest tu użyte słowo typ, ale przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Tak tłumaczy Biblia Warszawska. Jeśli chodzi o tysiąclecia, to jest to słowo przetłumaczone jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Jeśli chodzi o przekład gdański, im za wzór. Jeśli chodzi o poznańską, było zapowiedzią. I Nowego Świata jako przykład. Natomiast kody używają tam, nie wiem dlaczego taka różnica występuje między literaturą a kodami. W kodach jest to słowo typikos. Typikos. I tam jest to przetłumaczone jako wzoru. Ale możemy powiedzieć, że to są synonimy słowa typy. To są synonimy. Czyli zapowiedź, wzór, przykład. To są synonimy słowa typ. I więc są używane raz tak, raz tak, raz tak, w zależności od przekładu Biblii, czy nawet wersetu. Staranne studiowanie wszystkich tekstów Nowego Testamentu, w których występuje wyraz tupos, a w kodach typon występuje. Też nie wiem, dlaczego jest tutaj różnica. Nie zgłębiałem tego, nie miałem czasu. Może sobie powiemy o tym kiedyś. Doprowadza ostatecznie do wniosku, że ten wyraz jest użyty w czterech różnych znaczeniach. Jako znak, tak jest tłumaczone to słowo również, typon albo typos jako znak. I to mamy, tutaj mamy to w Ewangelii Jana 20 rozdział 21 werset. Tam jest użyte słowo znak. Jeśli chodzi o przekład tysiąclecia, śladu, warszawsko-praska śladów, gdański znaków, brzeska znaki i Nowego Świata śladu. Kody również tłumaczą to słowo typon jako śladu. Przykład jest, czyli tutaj oczywiście tylko Biblia Warszawska tłumaczy to w takim znaczeniu, o jakim mówimy, czyli jako znak. Słowo typon również jest przetłumaczone jako przykład. Filipensów 3:17. Bracia, stańcie się wspólnie moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy chodzą zgodnie z przykładem, jaki macie w nas. Tam występuje właśnie to słowo typon i przetłumaczone jest w Biblii, akurat tutaj Nowego Świata, jako przykładem. Ponieważ inne przykłady, na przykład to tłumaczą jako wzór. Co jest tematem naszego następnego punktu, czyli również słowo typon jest przetłumaczone jako wzór. I tutaj mamy Dzieje Apostolskie 7 rozdział 43-44. Nie będziemy już tego odczytywać, ponieważ nie mamy na to czasu. I następne znaczenie, które nas najbardziej interesuje, czyli przetłumaczone to słowo jako typ, w takim znaczeniu, w jakim zwykle w literaturze to słowo używamy, to znaczy w sensie jednego z siedmiu podanych wyżej kierunków myśli biblijnej. Rzymian 5:14. Biblia Tysiąclecia tłumaczy to właśnie właściwie jako typem. Kody oddają to jako figura. No też często się przejawia to słowo figura w literaturze, ale najlepszym tłumaczeniem jakby tutaj oddanym powinno być właśnie typem. On jest typem tego, który miał przyjść. To jest właśnie tutaj Rzymian 5:14. Do której maksymalnie mogę mówić? To za 5, dobrze. To postaramy się szybko to jeszcze. Więc różne określenie typów jeszcze pokrótce. W tym czwartym znaczeniu tego słowa, czyli typy, typami, to mogą być instytucje, osoby, zasady, rzeczy i wydarzenia Starego Testamentu oraz osoby, rzeczy i wydarzenia Nowego Testamentu. Ale tutaj w kontekście przepowiadania przyszłych rzeczy, czyli Brad Johnson takie ciekawe stwierdzenie napisał, co to są typy. To są proroctwa obrazowe, czyli są pewne historie w Biblii, które tak naprawdę one nie są takimi jakby bezpośrednimi proroctwami, ale te proroctwa są zawarte w tych historiach, czyli pewne historie w Starym Testamencie mówią o pewnych wydarzeniach, które się wydarzą szczególnie w wieku Ewangelii, ale nie tylko, również w wieku tysiąclecia nawet. Nie wiem, czy są informacje odnośnie przyszłego okresu po tysiącleciu, tego nie wiem, może ktoś z was wie, ale wiem, że na pewno typy w swoich historiach mówią o rzeczach, które mają przyjść, szczególnie w wieku Ewangelii, odnośnie rozwoju Kościoła, ale również i okresu tysiąclecia. Mamy 10 sposobów rozpoznawania typów. Niestety nie jesteśmy w stanie dziś tego przeanalizować. Ja zachęcam braterstwa do badania tego tematu. Sobie powiemy tylko o niektórych. O szóstym. To jest dosyć ważne. Pismo Święte wskazuje, że ktokolwiek działa w związku z jasno określonym typem i cokolwiek jest związane z jasno określonym typem, to jest również typem. Jako ilustrację tej zasady zacytujemy Eliasza, który jest wyraźnie określony. To jest dla mnie, jak na razie, jeden z najwspanialszych typów, które są zawarte w Biblii. Mamy to opisane w trzecim tomie epifanicznym, który jest teraz jakby... Najczęściej badam ten tom. Tam jest zawarta informacja całego wieku Ewangelii. Bo Eliasz wyobraża Kościół jako boski taki przekaz do świata pewnych rzeczy. Później, jak wiemy, jak Eliasz już się nie pojawiał, to jego zastępcą był Elizeusz. I dalej, jakbyśmy tą historię prześledzili, jak Brad Johnson to opisuje, już na przyszłość, ten typ pokazuje czasy i wydarzenia, i historię, która ma aż do królestwa się dziać. Tak? My tego wszystkiego nie rozumiemy, ale tam jest w tych księgach pierwszej, a szczególnie drugiej królewskiej to opisane. Więc tam, więc mamy u Mateusza 11:4 dosłownie powiedziane słowa naszego Pana, że Eliasz, który miał, który ma, powinno być, który ma przyjść, w znaczeniu tego, że on ma przedstawiać Kościół. I to są słowa naszego Pana, to nie są słowa moje. Nasz Pan porównał Eliasza do klasy Kościoła, więc Eliasz jest typem Kościoła. Są również inne bezpośrednie dowody z Biblii na to, że pewne osoby przedstawiają antytypowo inne osoby albo inne rzeczy, instytucje itd., itd. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Również proroctwo Amosa tutaj jest ważne, trzeci rozdział, 7 werset, który mówi, że nie istnieje nic, nawet w najmniejszym szczególe, co ma związek z rozwojem planu Bożego nie byłoby przez Boga objawione za pośrednictwem. Czyli wszystko, co jest w Biblii opisane, w szczególności jako w historiach i w tych typach, to jest uzupełnienie tego, co jest opisane w bezpośrednich proroctwach, bo nie wszystkie szczegóły na przyszłość mamy opisane w proroctwach, a to, co nie jest w bezpośrednich proroctwach opisane, mamy opisane to symbolicznie, czy obrazowo, o może byśmy takiego słowa lepiej użyli, właśnie w typach Biblii, w tych historiach. I to naprawdę bardzo, bardzo takie, użyję może niezręcznego, szczegółowe szczegóły, tak? I jeszcze kilka minut. Dziesiąty taki sposób rozpoznawania w Biblii tego, co jest typem, jest ten fakt, że jeśli coś jest typem jakiejś osoby, wydarzenia, ruchu i tak dalej, wieku Ewangelii, to tym samym dowiedzione jest, że jest typem odpowiednich rzeczy w trzech miniaturach wieku Ewangelii. Co znaczy, że taka miniatura jest mała, średnia i wielka. Bowiem podczas okresu Epifanii wiek Ewangelii powtarza się trzy razy na małą skalę. Czyli ogólnie te typy Starego Testamentu przedstawiały coś na wiek Ewangelii, tak, pewne wydarzenia, ale te wydarzenia zostały powtarzone jeszcze w okresie Epifanii, czyli już przy końcu wieku Ewangelii, na małą, średnią i wielką miniaturę, tak to jest nazwane. Czyli jeszcze tutaj podam takie myśli, że Biblia dowodzi o istnieniu właśnie tej wielkiej miniatury i wypełnione fakty dowodzą o istnieniu małej i średniej. Bowiem źli lewici pod złym kierownictwem zostali objawieni jako tacy w małej miniaturze i to są lata 1915-1920. Dobrzy lewici zostali objawieni pod dobrym dowództwem w średniej miniaturze w latach 1917-1937. I lewici w kościele nominalnym zostali objawieni w wielkiej miniaturze w latach 1914-1954. Więc te trzy miniatury wypełniły się w okresie Epifanii. Tutaj może więcej myśli nie będę podawał, tylko jeszcze odnośnie, jakie są zależności czasowe. Małą miniaturę, w której dzień odpowiada rokowi w wieku Ewangelii i te wydarzenia się powtarzają właśnie w takim okresie czasowym, czyli przyjmujemy w małej miniaturze dzień za rok, w średniej miniaturze rok odpowiada wiekowi w wieku Ewangelii, a w dużej miniaturze 25 miesięcy odpowiada wiekowi w wieku Ewangelii. I taka zależność czasowa musi być. Po prostu nie ma innej możliwości. Jeśli nie ma tej zależności czasowej, to znaczy, że ten typ się nie wypełnił w antytypie. No i tutaj musimy zakończyć, tak? Już dalej nie będę drążył tego tematu. Kilka słów na koniec. Podsumowanie. Ja nazywam, że Biblia, że Pismo Święte jest trójwymiarowa. Takie sobie znalazłem wytłumaczenie. A więc w historiach biblijnych są zawarte fakty historyczne, tak? Jako fakty, że to się wydarzyło, jest to spisane. Następnie w tych historiach są zawarte morały etyczne, o czym mówił brat Artur, czyli możemy wyciągać nauki etyczne z tego. I po trzecie jest zawarta symbolika, czyli typy biblijne. Czyli mamy tam pewne proroctwa obrazowe, które się wydarzyły, te historie w Starym Testamencie, a później one jako antytyp się wypełniły w wieku Ewangelii, czy wypełnią się w tysiącleciu. Typy Biblii to proroctwa obrazowe, jak mówiliśmy. Jeśli typy Biblii są niepotrzebne, gdybyśmy powiedzieli, że po co mi typy biblijne, tak? To tym samym możemy powiedzieć, że Bóg niepotrzebnie umieścił proroctwa biblijne, ponieważ to są proroctwa obrazowe. No to tak samo moglibyśmy stwierdzić, po co mi proroctwa, tak? Po co Bóg w ogóle proroctwa w Biblii umieścił? Jeśli uznamy, że typy że typy proroctwa obrazowe nie występują w Biblii, to tym samym zaprzeczamy, że Biblia jako całość jest boskim objawieniem, ponieważ możemy to sobie udowodnić, że Biblia jest boskim objawieniem jako całość, a jak gdyby historie nie były antytypami, to jakby mogło być to objawieniem? Więc tutaj musimy sobie takie pytania zadać. Nasza analiza proroctwa jako dowodu tego, że Biblia jest boskim objawieniem, kończymy taką uwagą, że zdecydowana większość Biblii jest prorocza i typy to są jednym z tych aspektów proroctw, czyli proroctwami obrazowymi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Życzę błogosławieństwa Bożego i uciekam.